Jesteśmy w Sielcu, na dawnej Popówce, w bardzo starym sadzie, pod już prawie stuletnią babuleńką, którą jest Złota Reneta, sadzona przez mojego pradziadzia Michała Kramczyka. Jak się zamknie oczy, jak się tak wyciągnie ręce, to czuć takie ciepło. Wtedy trzeba podejść do tego drzewa. I ono zaczyna mówić. Tylko trzeba obie dłonie przyłożyć.
I ucho do kory, tak?
Tak. Ręce do pnia, ucho do kory. Wyłączyć wszystko, co na zewnątrz. I zechcieć słuchać.
Pradziadek Michał na ochotnika poszedł do legionów. Ledwo mu się wtedy wąs sypał. Długo wojował. A gdy wrócił, ogolił się, ożenił i postanowił osiąść tutaj, w Sielcu, gdzie w nagrodę za rany i udział w wojnie dostał wielki kawał gruntów cerkiewnych. Krzywo tu na nas patrzyli miejscowi. Oj, krzywo. Innym językiem mówili. W chałupkach pod strzechą mieszkali. Ziemi mieli mało, a w ich sadach tylko dziczki rosły. A ja... Drzewo szczepione, piękne owoce rodziłam.
Ma bardzo apetyczne jabłka. Rodzi co roku. Raz mniej, raz więcej, natomiast rodzi. Jak się... je to jabłko, to ja wiem, że to jest smak, który dzielę z czterema pokoleniami. To jest pokolenie moich pradziadków, to jest pokolenie moich dziadków, to jest pokolenie moich rodziców, to jest moje pokolenie. Taka pamięć, tak? Taka... A wiem, że to jest to samo. Ponieważ dziadek Bazylii, kiedyś się zapytałam, jak wyglądała jego mama, kto jest podobny do jego mamy, to powiedział właśnie, że miała takie włosy jak ty. Długie, cienkie, lekko kręcone, w kolorze takim mysioleśnym. Czyli włosy mam ukraińskie.
Dziadek Bazylii był pochodzenia ukraińskiego i on był tatą taty.
Tak. Po polskiej babci Jasi mam miłość do ziemi, do tego miejsca. Taki pewien upór. I chustki na głowie. Babcia zawsze chodziła w chustce, czy na polu, czy do kościoła, czy po domu, czy do zwierząt. I chodzę w chustkach, dobrze się czuję w chustkach.
I ma pani takie błękitne oczy jak te chustki.
Tak jak niebo.
A tutaj przy jabłonce widzę jakiś drut kolczasty, jakby zasieki.
Pradziadek Michał grodził swój sad, pokradli mu jabłka. Przed wojną jabłka były trochę wyznacznikiem luksusu. Jest bardzo możliwe i bardzo prawdopodobne, że mój dziadek Bazylii jako młody chłopiec mógł patrzeć właśnie na te jabłonie i jabłka pradziadka Michała ze zadrutu, bo sad był ogrodzony. Tu ludność ukraińska była potwornie biedna. Dziadek Bazylii opowiadał, że była taka bieda, że naprawdę była bieda. I że oni ze swoim dziadkiem w niedzielę chodzili do izbicy po prośbie.
Jeden pradziadek sprzedawał jabłka i dobrze mu się działo, a drugi pradziadek swojego syna Bazylego wysyłał na żebry po prośbie.
No i z tej wielkiej biedy dziadek Bazylii poszedł do polskiej rodziny, do Rozdżałowa.
Rodzice go oddali, tak?
Tak. Na zarobek, jako parobek. Bardzo dobrze trafił. Tamta rodzina w Rożdżołowie nie miała swoich dzieci. Tam się wychowywał, tam się wykształcił. Traktowali go jak syna. No, wszystko mu zostawili, to co mieli. Dziadkowi nie udało się od tej rusińskości się tak jakby oddzielić, odgrodzić. No, na wsi wołali na niego Wasyl. Nazywanie kogoś Wasyl w tych okolicach to troszeczkę tak jakby upokarzająco. Widziała gdzieś pani taką gruszę?
Ta grusza taka cała obrośnięta mięciutkim mchem.
A, bo to stara grusza. Bardzo gruba, wysoka, ma wygięty pień, odcięty jeden konar. Woli zaczyna umierać, ale jeszcze widzę, w tym roku gruszki będą.
Posłucha jej pani troszkę?
A ona jeszcze śpi, ale... Oj, przykrą rzecz mówi.
Oj, napatrzyłam się ja na kłótnie i niesnaski sąsiedzkie przed tym domem. Najpierw poszło o żydowskie jatki, które stały tuż obok na gruncie pradziadka Michała. Umowa dzierżawy się skończyła, a stary Lejba nie chciał się wyprowadzić. Więc pradziadek spalił mu te rzeźnie. Potem była sprawa z Ukraińcami o podorany prawosławny krzyż, który upadł na pole. Nie było tu spokojnie. Nie było. Od różnych krzyków i złorzeczeń aż gruszki trzęsły się na moich gałęziach. A potem wybuchła wojna.
Grusza mówi jeszcze, że jak ktoś odejdzie, bo pójdzie w świat i się za nim bardzo, bardzo tęskni, to trzeba położyć szczapę z gruszy do ognia i wtedy ten zapach pójdzie w świat i dotrze do tej osoby i ta osoba poczuje tęsknotę i wróci. Ja się urodziłam w Lublinie, natomiast jako małe dziecko mnie strasznie to miejsce zawsze, tak powiem, kręciło. Były właśnie te łąki takie wysokie, te kwiaty, te trawy, te drzewa, te dziuple. Ja tu się czułam dobrze. Ja tu lubiłam wracać, ja tęskniłam bardzo za tym miejscem, za tym Sielcem, za przyrodą, za babcią. Dużo czasu z nią spędzałam. Spałam z nią pod takimi pierzynami, na takim drewnianym łóżku na siennikach. Tam była słoma owsiana w tych siennikach. Była osobą bardzo ciepłą i niesamowicie mądrą. Znała się na roślinach, znała się na ludziach. Opowiadała mi różne historie. W tamtym mniej więcej miejscu z tamtymi drzewami był loch, w którym były ziemniaki i kapusta. Taki kopiec ziemny. No i ona się tam tak schowała.
Kto?
Rywka, Żydówka, sąsiadka. Tam, gdzie ten pomarańczowy dom teraz widać, tam mieszkali Żydzi. No i wojna jak to wojna. Byli już Niemcy, łapali tych Żydów, zabijali. No i ta jedna Rywka gdzieś uciekła, uchowała się. Schowała się. Tam w tym lochu na kartofle. Była bardzo chora. Potem ją babcia wzięła na piec właśnie w tym starym domu drewnianym. Na zapiecek ją wzięła, bo była chora i po prostu musiała być w ciepłym. No i później mieszkała, jak już wyzdrowiała dalej, mieszkała w tym kopcu, bo to było bardzo niebezpieczne, żeby w domu utrzymać. I donosili jej jedzenie, picie. Przeżyła wojnę. Później mieszkała w Chełmie, a później wyjechała do Izraela.
A kim była Rywka?
Rywka to była córka Lejby.
Najpierw była kłótnia. Dziadek tak. Tą rzeźnię, tą jatkę spalił.
Tak.
Chciał odzyskać ziemię.
Tak.
Potem Lejba, Żyd, sąsiad go wydał.
Wydał dziadka,
tak. Razem z Ukraińcami, Sowietą w 1939 roku.
Tak.
A potem w kopcu na ziemniaki, tutaj w domu u prababci też,
tak,
ukrywała się córka Lejby.
Tak. Po prostu dla mnie to się w ogóle w głowie nie mieści. Ile tolerancji, ile miłości bliźniego, takiej prawdziwej miłości. Nie jakiejś tam ideologii, nie jakiegoś tam takiego na pokaz czegoś, tylko naprawdę takiej prawdziwej miłości, takiego szacunku dla człowieka, tak? Że Lejba wydał dziadka, przyszedł po niego Ukrainiec, tak? Dziadek musiał uciekać, a potem babcia Rywkę chowała.
Uratowała jej życie.
Tak. To są wiśnie, które pamiętają czasy wojny. Jak widać, umierają stojąc. Są już bardzo wiekowe. Mama opowiadała, że jak była mała, to na tych wiśniach była taka guma, żywica. Po prostu one to zdrapywały, tą żywicę, i żuły, bo to było takie słodkie.
A to co to?
A to jest drabina do nieba. Na tym starym, spróchniałym pniu, który już dobiega swego kresu, pojawiła się drabina do nieba. Są to różnej wielkości chubki, jedna nad drugą. Tak sobie rosną, 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 do góry, do góry, do góry, i proszę spojrzeć. Jak pani tak spojrzy i tak pomyśli sobie, że wchodzi po tych stopniach,
niebo widać prosto.
Tak, stare drzewa to były drabiny do nieba.
Coś nam powie wiśnia?
Powiem, jak w wiśniowym sadzie chowała się nocą cała rodzina pradziadka Michała, gdy ukraińscy sąsiedzi kazali im z domu się wynosić. Mówili im: zabijemy i porąbiemy wszystkich tak jak na Wołyniu, tu będzie Ukraina. Młody chryc nawet krzyczał, że granat przez okno wrzuci, ale nie wrzucił, bo domu mu było szkoda. Taki solidny, pod blachą, mógł się jeszcze przydać, jak Polacy odejdą. Ale oni zostali. I ja zostałam. I choć wiśni już nie rodzę, opowiadam historię tym, co słuchać potrafią.
To był taki czas, że nie odnajdywałam się w mieście, w blokach, w tamtej przestrzeni. Ja byłam dosyć młodą osobą, to miałam 20 bodajże 5 lat. Studiowałam ogrodnictwo, studia przerwałam. No i był wybór: Bieszczady czy Sielec. No i babcia powiedziała, że zostań dziecko, gdzie tam się będziesz włóczyć. No i zostałam, podjęłam taką decyzję po prostu, że już tak na serio, tak? Nie to, że się wraca, tam pobędzie się miesiąc, dwa, tylko po prostu wróciłam. Mi się wydaje, że to się od pieśni zaczęło. Taka tęsknota. To była biała kaseta, ją ktoś przywiózł ze znajomych. Dosyć słabej jakości, natomiast taka biała kaseta z pieśniami ukraińskimi. I kiedyś u babci przywiozłam ten magnetofon, bo jeździłam z tym magnetofonem i tak puściłam te piosenki. A babcia Jasia to nie była zadowolona, jak słuchałam tamtych piosenek. Bała się tej mowy, bała się tego języka. Jakiś taki był straszny lęk przed tym. I babcia była taka zła na mnie, nie? Że nie ruszaj tego, po co ci to? I zła była na mnie. No, że tak jakby identyfikuje się chyba z tymi Rusinami. Chciałam, żeby dziadek przetłumaczył mi słowa tych piosenek, ale dziadek Bazylii powiedział, że nie pamięta już języka. Nigdy nie mówił po ukraińsku, po rusińsku w zasadzie, nigdy nie mówił po rusińsku. Bo to się jednak zawsze wiązało właśnie z tym stygmatem Ukraińców i tego Wołynia. Z opowieści pamiętam dzieci poprzebijane widłami, takie hałdy ziemi, które się ruszały i potem tam krew wypływała. To są opowieści mojej sąsiadki, pani Stasi, która pochodzi z Wołynia, tam się urodziła i potem po prostu przybyła tutaj.
A dlaczego ten Wołyń taki tu obecny?
wiele ludzi, którzy tutaj zostali przesiedleni po wojnie, właśnie z Wołynia pochodziło i oni obraz tego przekazali tutaj.
Polaków z Wołynia przesiedlano tutaj?
Tak, na miejsce Ukraińców.
Których znowu wywieziono do ZSRR?
Tak, w głąb Rosji. Rodzina dziadka została wywieziona w głąb Rosji po wojnie. Natomiast moja prababcia, jego mama, spoczywa gdzieś na naszym cmentarzu sieleckim prawosławnym. Dziadek Bazyli został tu, ponieważ mieszkał u Polaków.
Spolonizował się. A gdzie ten nagrobek babci mógłby być tutaj?
Ponoć pod świerkiem, ale te świerki są za młode, żeby to były te świerki. Bo ona przed wojną umarła. Nie znam dokładnego miejsca pochówku. Wiele drzew wycięto i teraz trudno jest cokolwiek znaleźć. Być może też po jakichś szczątkach kroczymy. Cmentarna lipa przy ogrodzeniu cmentarza, a jest drzewem opiekuńczym. Jest stara, dosyć potężna, wyniosła. Podejrzewam, że pamięta wiele łez, dewastację cmentarza, dewastację pomników. Więc może posłuchajmy lipy.
Tak długo tutaj rosnę, że nie pamiętam od kiedy, ale pamiętam płacz tych, co te groby musieli porzucić, i stukanie kilofów tych, którzy tłukli stare nagrobki na podmurówki swoich nowych stodół. Z cmentarza najlepiej widać życie w całej okolicy. Na miejscu cerkwi stoi teraz szkoła. Pewnej wiosny resztki świątyni i mogiły popów spychacze zepchnęły w dół. Tam, gdzie był wąwóz, jest teraz prosta droga. Tam, gdzie była żydowska mykwa, rosną chaszcze. Tu wszędzie leżą czyjeś kości, polskie, ukraińskie, żydowskie. Żyć im razem było trudno. Śmierć ich pogodziła.
Lęki pozostają. To jest taka pamięć zbiorowa. To się mówi pamięć stada. Często te lęki są właśnie tak też przekazywane. Rodzice obciążają dzieci i lęk zostaje. Lęk zostaje nawet przecież jak jeszcze kilkanaście lat temu, jak tutaj przyjeżdżali Ukraińcy handlować, początki w zasadzie tego handlu, i wozili spirytus, fajki, ropę, benzynę. No i tak jeździli po domach. To ludzie się bali tych Ukraińców.
Te animozje, te lęki tu ciągle były pielęgnowane. Aż do lat 90.
No na to wygląda, tak. Dlatego właśnie jaka to musiała być też dla mojej babci takie trudne, tak, że jej córka wychodzi za mąż, za mężczyznę, który ma właśnie te ukraińskie korzenie. Ich małżeństwo to było takie, tak jakby hitlerowca z Żydówką. To było najgorsze zło. Ukrainiec był gorszy od Niemca. Tak, to tak tu było.
To mocne słowa.
Ten związek nie był najszczęśliwszy. No tata miał problem z alkoholem. Nie było spokoju. Spokój był w Sielcu. To tak jakby zatrzymało mnie tutaj, tak? Dziewczyny! Chodźcie, chodźcie! Kozy chce pani nagrać? To jest Kornelia, która mimo, że nie ma rogów, to się naparza ze wszystkimi. No chodźcie, nie bójcie się. Leszczynka! Chodź, Śnieżka, chodź. No powiedzcie coś. Me! 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 Krępują się. Nie mają zadatków na gwiazdy radiowe. Odziedziczyłam po babci stado kóz. Kozy hoduję do dzisiaj. Robię sery. Zajmuję się ogrodami, drzewami, sadami. Mieszkańcy również wybrali mnie radną. Przyjęli mnie jak swoją, no bo w sumie swoja, tutejsza. Gdzie tak we mnie się te splatają te geny polskie i ukraińskie. Taka właśnie tożsamość prawdziwa. A mimo, że to jest też strach, robi coś takiego, że człowiek staje się wolny. Czuję się taka wolna, że potrafię o tym mówić. Nie muszę tego ukrywać. Nie wiem, jakie będą konsekwencje, bo nie wiem, co będzie jutro, tak? Natomiast to daje taką wolność. Trudną, ale wolność. I pogodzenie tego w sobie. Właśnie docieramy do cudownego źródełka owianego tajemnicą. Bo ze źródeł wypływa wszystko, co czyste, ze źródeł wypływa prawda. Chcecie poznać początek, udajcie się do źródeł. A poza tym woda doskonała. A nad źródłem rośnie stara wierzba. Jest strażnikiem źródła. Ma grubą, popękaną korę. Jest ciepła w dotyku. Wygląda jak taka wielka łódź. Wierzba nam opowie legendę źródła. Legenda jest prawdziwa i piękna.
Dawno, dawno temu, gdy wokół szumiała puszcza i nie było tu żadnego człowieka, w upalny dzień przez tutejsze bagna szła wygnana z domu niewidoma sierota. Drogi szukała kijem, potykała się o kamienie i korzenie, wpadała w błotniste jamy, aż umęczona przysiadła przy bijącym źródle, aby odpocząć i pomodlić się o śmierć lub lepszy los. Zaczerpnęła w dłonie wody, napiła się, obmyła twarz i przejrzała na oczy. Na pamiątkę tego cudu dobrzy ludzie postawili drewnianą kapliczkę. Wody może napić się każdy, a źródło nigdy nie zamarza, nawet w srogą zimę.